Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam serdecznie w głosie z Krakowa. Dziś czeka nas daleka podróż. I to bardzo ważna daleka podróż i aktualna, o sprawach bardzo aktualnych. Ale najpierw przedstawię naszego gościa. Przy mikrofonie Radia Maryja goszczę dzisiaj w głosie z Krakowa pana profesora Zdzisława Jana Ryna, który jest znawcą Andów. Jest wielokrotnie w różnych miejscach wymieniany, ale będę jeszcze o tym mówił później. Natomiast w tym momencie wypada, abym przedstawił także naszego gościa. Witam serdecznie, panie profesorze.
Ja witam, dzień dobry i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
No a teraz kilka słów o panu profesorze. Pan profesor pracował w uczelni Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W takich szczególnych czasach podejmował szczególne wyzwania. Mianowicie w latach 1991-97 był ambasadorem Rzeczpospolitej w Chile, w Boliwii. Był ambasadorem ostatnio w Argentynie. Szczególnie znany jest także jako biograf Domejki. Takie wyróżnienie wśród wielu wyróżnień, które pana profesora międzynarodowych także spotkały. Myślę, że trzeba tutaj podkreślić o nagrodzie Kolosy w kategorii podróże za wyprawę w 2000 roku w rejon Cordillerów do Domejki w północnym Chile. Książka Medycyna indiańska, też przygotowana tutaj dla środowisk w Polsce, żeby z tamtej wiedzy też korzystać. A wyróżnienia jeszcze inne. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Limie w Peru. Honorowy członek Peruwiańskiej Akademii Zdrowia. No może na tym, w tym miejscu bym poprzestał, bo musiałoby nam to zająć znaczną część dzisiejszej audycji. A chciałbym, panie profesorze, rozpocząć naszą rozmowę od tematu najbardziej aktualnego. Przeżywaliśmy, słyszeliśmy. Także modlitwą otaczaliśmy tych, którzy tam daleko w Chile poddani byli szczególnym działaniom środowiska w postaci trzęsień ziemi. Wśród wielu katastrof w świecie najbardziej przejmuje nas to właśnie trzęsienie ziemi w Chile. Pan profesor ma tam wielu przyjaciół, takich, z którymi utrzymuje kontakt, więc i wiedza na ten temat tego trzęsienia ziemi może być, tak bym to określił, prawie że z pierwszej ręki.
Tak można powiedzieć, zwłaszcza, że od pierwszego momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o tym trzęsieniu ziemi, pozostawałem w kontakcie zarówno z naszymi, z przedstawicielami nielicznej Polonii chilijskiej, przede wszystkim z prezesem Zjednoczenia Polskiego w Chile, panem inżynierem Andrzejem Zabłockim, ale także z wielu moimi chilijskimi przyjaciółmi. Okazało się zresztą na początku, że kontakt telefoniczny był niemożliwy. Nawet przez kilkanaście godzin łączność internetowa była zakłócona z tego powodu. Wobec tego przeżywaliśmy z dużą trwogą również to, co się dzieje zarówno z naszymi Polakami żyjącymi w tym kraju, jak i też z wieloma moimi przyjaciółmi. Zwłaszcza, że na początku lutego wróciłem z Chile, a więc byliśmy tam dosłownie na 2-3 tygodnie przed tym dramatycznym trzęsieniem ziemi, kiedy wracaliśmy z kolejnego etapu naszej ekspedycji speleologicznej na Wyspy Wielkanocnej, gdzie promowaliśmy między innymi wydaną świeżo książkę o jaskiniach tej wyspy. Także na bieżąco byliśmy w kontakcie i muszę powiedzieć, że informacje lakoniczne, jakich udzielało nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bombardowane przecież przez wielu Polaków, którzy mają tam znajomych, przyjaciół, także Polaków tam żyjących i pracujących, wydawały mi się lakoniczne w stosunku do tego, co ja jako prywatna osoba na ten temat wiedziałem. No ale nic dziwnego, jeżeli kiedy nawiązaliśmy łączność, pan Andrzej Zabłocki, szef Polonii chilijskiej, mi powiedział, że ambasada polska w Santiago de Chile nawet nie zwróciła się do niego z zapytaniem, co się dzieje z Polakami, a informacja mogła być dosłownie w kilku godzinach podana przez MSZ. To też pokazuje, jaki jest ten balast administracyjno-biurokratyczny, który nie pozwala w tak, powiedziałbym, newralgicznej sytuacji, kiedy chodzi o los ludzi, a wiadomo było, że są setki ludzi poszkodowanych, ofiar śmiertelnych, prawda, wobec tego nie bardzo mogłem zrozumieć, jak nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych było nieudolne w informowaniu społeczeństwa polskiego o tym, co się dzieje z Polakami. A jak powiadam, wystarczył jeden telefon do prezesa Polonii, który był na bieżąco w kontakcie z Polakami. Zresztą na moją prośbę przysłał dwa dni później refleksje swoje napisane, które nasz dziennik opublikował dosłownie w trzecią dobę po trzęsieniu ziemi w tak odległym kraju, prawda? O Chile mówimy, że jest to daleki kraj, ale nam bardzo bliski, prawda? Czy bliski kraj na końcu świata ze względu na związki, jakie mamy tradycyjne z tym krajem?
No właśnie, panie profesorze, ja otrzymuję także internetowo informacje USOPAU i tam na stronie internetowej znalazłem nie tylko list pana profesora, tam do środowiska polonijnego w Chile, ale nie tylko do środowiska polonijnego i także listy stamtąd. Tych i Polonusów, ale także i tych osób, które z Polską mają kontakt poprzez pana. Jak oni dziękowali za to, że wiedzą o tym, że są tacy ludzie, właśnie jak pan, którzy o tych doświadczających ciężkich chwil pamiętają. Ta pamięć nie musi się ujawniać od razu jakimiś od razu przesłanymi darami, ale przede wszystkim to, że przekazujemy słowa i przekazujemy także modlitwę w ich intencji. Także to spowodowało, przeczytawszy te listy i dowiedziałem się wówczas, że pan profesor już z Chile powrócił, że możemy się dzisiaj właśnie możliwie jak najszybciej spotkać, aby o tych sprawach powiedzieć. Czy któreś z tych informacji chciałby pan profesor dzisiaj jeszcze podzielić się z naszymi słuchaczami, z jakimiś informacjami otrzymanymi z tych przekazów listownych, internetowych?
Naturalnym odruchem z mojej strony było wysłanie, przekazanie do Chile wyrazu solidarności z ofiarami, z tymi, którzy ucierpieli. Proszę sobie wyobrazić, że ta mailowa korespondencja, którą wysłałem, następnego dnia ukazała się w rządowej gazecie El Mercurio z podziękowaniem, że w dalekim kraju, w dalekiej Polsce również są osoby, które poczuwają się do współprzeżywania z nami tej tragedii. No ale są to naturalne gesty. Oczywiście ja się bardzo niepokoiłem także o to, co się dzieje z naszą ukochaną Wyspą Wielkanocną, gdzie od kilkunastu lat prowadzimy badania naukowe, prawda, gdzie mamy wielu przyjaciół, gdzie jesteśmy zżyci z populacją tej wioski, tej wyspy. Okazało się, że szczęśliwie fala tsunami uderzyła z odwrotnej strony wyspy, niż znajduje się stolica tej wyspy, Angaroa. I jakkolwiek nastąpiło trochę szkód w bogactwie archeologicznym, myślę tutaj o tych kolosalnych figurach, posągach Moai, prawda, ludność na szczęście na wyspie nie ucierpiała. Natomiast dopiero w kilkanaście godzin później dowiedzieliśmy się, że niestety około 15 do 20-metrowa fala uderzyła na wyspę Robinsona Crusoe, która jest położona kilkakrotnie bliżej kontynentu, prawda? Więc ta fala, która się odbiła od brzegów Chile i poszła w rejon Pacyfiku, niestety zmiotła z powierzchni ziemi stolicę wyspy Robinsona Crusoe, na której mieszka około 700 mieszkańców. Na szczęście informacja, ostrzeżenie o tsunami dotarło przed tym na tyle, że mieszkańcy mogli wznieść się na wyższe partie wyspy i dzięki temu liczba ofiar śmiertelnych na szczęście jest ograniczona. Mówi się o kilkunastu ofiarach, o kilkunastu zaginionych, kilkudziesięciu poszkodowanych, ale w zasadzie ludność się uratowała. Natomiast nie pozostał w stolicy tej wyspy San Juan Bautista praktycznie ani jeden dom mieszkalny. Jak oglądałem na YouTube sfilmowany kamerą amatorską sytuację, no to cała zatoka Cumberlanda, wokół której rozbudowana była ta miejscowość, jest po prostu jedną wielką tratwą, na której pływają dachy, ściany, bo to było budownictwo drewniane, prawda? I ze strony mieszkańców Wyspy Wielkanocnej do mnie dotarła prośba, żebyśmy właśnie wsparli społeczność tejże wyspy, na której też jako ekspedycja polska w roku 2001 prowadziliśmy eksplorację jaskiń. Jesteśmy również zaznajomieni z mieszkańcami tej wyspy, utrzymujemy kontakt. Stąd W imieniu uczestników naszych polskich wypraw, a to jest około 40 naukowców różnych dziedzin, zwróciłem się zarówno do kolegów wyprawowych, jak i do szerszej społeczności polskiej z apelem o to, abyśmy chociaż w symboliczny sposób wspomogli mieszkańców, przede wszystkim wyspy Robinsona Crusoe, a więc archipelagu Juan Fernandez. I mamy już pierwsze echa, prawda, że sama gotowość, którą wyraziliśmy tej pomocy, sama poczucie solidarności, że w dalekim Krakowie są osoby, które z nami współprzeżywają tragedię i są gotowi nie tylko dać wsparcie duchowe, które również jest ważne, ale także materialne, zrobiła oczywiście bardzo korzystne wrażenie.
Panie profesorze, jest wiele tematów, które trzeba by było w naszej rozmowie poruszyć, ale ja pozostanę dalej przy Chile i pozostanę dalej przy trzęsieniu ziemi. Nie tylko tym, które ostatnio nawiedziło, ale tym, które za kilka dni także nawiedzi. To można przypuszczać, nawiedzi Chile, to trzęsienie ziemi polityczne. Odbyły się wybory. No i wyniki tych wyborów wskazują na wyraźną zmianę. Może proszę tym naszym słuchaczom, którzy może nie tak bezpośrednio śledzą te wydarzenia, kilka słów na ten temat powiedzieć.
Ma pan profesor rację, że w jakimś sensie możemy mówić o politycznym trzęsieniu ziemi w Chile, dlatego że po 20 latach sprawowania władzy przez kolejne rządy i kolejnych prezydentów, którzy reprezentowali raczej centrolewicowe formacje, począwszy od 1989 roku, potem słynnym przegranym plebiscycie generała Pinocheta, który wówczas był prezydentem tego kraju. Kilka rządów, począwszy od Patricio Aylwina, za którego kadencję rozpoczynałem moją misję dyplomatyczną w tym kraju, poprzez kilku kolejnych prezydentów, aż do obecnej pani prezydent Michelle Bachelet, rządy spoczywały w ręku takiej koalicji zwanej Concertación, można by powiedzieć jakby takim zespołem koncertowym, gdzie koalicja została stworzona właśnie przez takie lekko lewicujące ugrupowania partyjne. Po 20 latach społeczeństwo chilijskie dojrzało do zmiany. Jakkolwiek te 20 lat były dobrymi latami dla Chile, bo Chile stało się takim nawet, można powiedzieć, małym tygrysem gospodarczym Ameryki Łacińskiej, to jednak kierunek ideologiczny dla społeczeństwa powoli stawał się pewnym ciężarem. Wobec tego doszło do stworzenia oddolnego ruchu zgrupowanego wokół Sebastiana Piniery, notabene miałem okazję w czasie mojej misji dyplomatycznej utrzymywać z nim kontakty, był wówczas wybitnym już działaczem politycznym i to taki właśnie centroprawicowego ugrupowania, wokół którego zmobilizowano siły społeczne do tego stopnia, że w wyborach, akurat wybory tej drugiej decydującej rundy przeżywaliśmy będąc na Wyspie Wielkanocnej, więc miałem okazję obserwowania w telewizji przynajmniej to, co na kontynencie się działo. Ogromny entuzjazm społeczeństwa chilijskiego, że przychodzi coś nowego. Ja myślę, że społeczeństwo chilijskie było zmęczone pewną monotonią, pewnym stereotypem i pewnym jakby wyczerpaniem możliwości nie tylko dialogu politycznego, ale także dialogu społecznego, integrującego ten kraj, szczególny kraj, prawda, rozciągnięty na 5000 kilometrów. Entuzjazm Chilijczyków, także Polonii, która w całości, z tego co wiem, głosowała również na Sebastiana Piniera. Ci Polacy, którzy są obywatelami chilijskimi, prawda, posiadają paszporty chilijskie, brali udział w głosowaniu w tym kierunku, więc ogromny entuzjazm społeczeństwa, jaki był przy bardzo marginalnych bojówkach, bo zawsze takie się znajdują. Społeczeństwo chilijskie ma taki akcent, powiedziałbym, teatralnego demonstrowania swoich sympatii czy antypatii politycznych, oczekują zmiany. Jakakolwiek by ta zmiana nie była, jest oczekiwana. I ja jestem przekonany, znając pana Sebastiana Piniery, jego energię, jego charyzmę pewną również, prawda, że mimo pewnych trudności, bo musi i stworzył już rząd jednak koalicyjny, bo jego wygrana jakkolwiek jednoznaczna, no to zmusza go jednak do tworzenia rządu koalicyjnego, no podejmuje rządy w tym kraju, prezydenturę w tym kraju w dramatycznej sytuacji, no jednak prawie kilkuset ofiar śmiertelnych, strat materialnych szacowanych na miliardy dolarów. Mówi się, że odbudowywanie południa Chile, to jest na wysokości, prawda, Araukanii, Concepción, Constitución, ziemia Indian Araukanów, prawda, w tym regionie, gdzie notabene w połowie lat 80. było wcześniejsze dramatyczne trzęsienie ziemi, które zmiotło na przykład całe portowe miasto Puerto Saavedra. To jest region, który jest w tym wielkim łańcuchu wulkanów, prawda, Pacyfiku, który się ciągnie przez całe terytorium chilijskie aż do Patagonii. Więc imponująca jest zdolność mobilizowania się mieszkańców Chile do spontanicznej, ochotniczej pomocy w sytuacji katastrof. Ja muszę powiedzieć, że Chilijczycy mają jakby w podświadomości zakodowane to, że żyją na tym łańcuchu wulkanicznym i są w każdej chwili gotowi do ucieczki z domu, żeby się ratować i są również gotowi w każdej chwili udzielić spontanicznej pomocy. I to się dzieje bez apeli rządowych, bez jakiegoś nacisku. Jest to spontaniczna reakcja Chilijczyków, przygotowanych od wieków do tego, że żyją właśnie na ziemi ognistej, prawda? Na ziemi, która się trzęsie, na ziemi, która jest pełna katastrof żywiołowych. Mają to jakby zakodowane w osobowości. Inna rzecz, że też łatwo zapominają po tym entuzjazmie, prawda? I te tysiące ludzi, setki tysięcy ludzi pozbawionych dachu nad głową, zarówno na kontynencie chilijskim, bo przecież trzęsienie objęło całą długość, również na północy, na pustyni Atacama, skąd dostałem sygnały, prawda, z La Sereny, z Antofagasty, gdzie również pojedynczy Polacy żyją, dostałem informacje. Także ten kraj cały jest wstrząśnięty i wyobrażam sobie, jak trudne zadanie przyjdzie w tej chwili 11 marca, kiedy formalnie prezydent Sebastian Piñera podejmie rządy w tym kraju, przede wszystkim uporządkowania kraju, udzielenia pomocy wszystkim ofiarom bezdomnym, w czym notabene biorą również udział Polacy, którzy mieszkają w Chile i ochotniczo pojechali na południe, żeby opiekować się bezdomnymi dziećmi, sierotami itd., itd. I nic dziwnego, że właśnie w Krakowie, które jest miastem bliźniaczym La Sereny, prawda, gdzie mamy tradycję, gdzie funkcjonuje również konsulat honorowy Chile, tego typu solidarność i tego typu gotowość współpracy istnieje. I mam nadzieję, że również ta solidarność przekształca się w tej chwili właśnie w wymiar materialny. Robimy po prostu składkę, mamy już numer konta bankowego Valparaiso, na które bezpośrednio możemy przekazywać środki pomocy. A z listów, jakie otrzymuję, z korespondencji, także ze wzruszającej modlitwy, którą na Wyspie Wielkanocnej sformułowano modlitwę w imieniu czy w intencji ofiar trzęsienia ziemi. Ja tę modlitwę od razu przełożyłem na język polski i umieściłem ją na stronie internetowej, żeby zwrócić uwagę, z jaką wrażliwością, z jakim oddaniem, także z jakimi wartościami duchowymi w tej katastrofie zmagają się mieszkańcy tego kraju. To wszystko stwarza pewną aurę, że mimo odległości dzielących nas 18 tysięcy kilometrów, przeżywamy wspólne doświadczenie i przeżywamy poczucie solidarności z tymi, którzy najbardziej potrzebują tej pomocy, bo przecież wiemy, że nie ma większej straty jak utrata bliskich osób, jak utrata dachu nad głową, jak utrata podstawowych warunków życia. I w tej sytuacji każda pomoc jest na wagę złota.
No właśnie, pan profesor od lat ma kontakt, bo przecież pracuje także i działa naukowo w tym zakresie kontaktów ze społecznością chilijską, z Ameryką Południową, ale także ten kontakt Polska-Kraków z Ameryką Południową, z Chile, to nie jest tylko historyczny z czasów Domejki czy tych późniejszych, ale także i współcześnie. Także redemptoryści udają, tam też pracują. Mamy Polaka, biskupa też w tamtych terenach. Jak ten obszar, ta diecezja, jak ona jest daleko od centrum trzęsienia ziemi i w jaki sposób też utrzymuje ten kontakt tutaj z panem?
To ważne pytanie. Jakkolwiek placówka Ojców Redemptorystów jest po stronie argentyńskiej, w Patagonii chilijskiej, a konkretnie w takim podandyjskim mieście Esquel, gdzie właśnie nastąpiła nominacja polskiego ojca redemptorysty, biskupa Józefa Słabego, gdzie przeniesiono kilku naszych redemptorystów z północy Argentyny, gdzie wybudowali wspaniały ośrodek, powiedziałbym nawet konferencyjno-pielgrzymkowy, w stolicy prowincji Chaco, właściwie na samej północy Argentyny. Przeniesieni zostali na południe i w tej chwili tam budują dużą placówkę właśnie misyjną Ojcowie Redemptoryści. Otóż ja oczywiście się skontaktowałem również z Comodoro Rivadavia, które jest stolicą tej prowincji, gdzie miałem przyjemność w czasie mojej krótkiej i niestety dramatycznej misji dyplomatycznej w Argentynie inaugurować polski konsulat honorowy, Rzeczypospolitej Polskiej w Comodoro Rivadavia, a więc w stolicy tej prowincji, gdzie pracują polscy redemptoryści. I z panem Enrykiem Koprowskim, naszym konsulem, dowiedziałem się, że jakkolwiek fala trzęsienia ziemi dotknęła ich również, ale na szczęście bez żadnych strat materialnych. Zaniepokojeni byli właśnie bardziej tym, co się działo po zachodniej stronie Kordyliery Andyjskiej, a więc na wybrzeżu chilijskim, bo to jest dokładnie na tej samej wysokości, prawda? No, jeśli mowa o polskich misjonarzach, to ja powiem, że w samej Argentynie w tej chwili mamy 96 polskich misjonarzy, kapłanów, zakonników różnych kongregacji, którzy spełniają ogromnie ważną rolę. Na terenie Boliwii 150 samych franciszkanów polskich pracuje i to na placówkach najbardziej wysuniętych na granicach cywilizacji, prawda, gdzie prowadzą duszpasterstwo z Indianami, z rozmaitymi grupami indiańskimi, dla których jest to pierwszy kontakt ze światem chrześcijańskim, z kulturą chrześcijańską, z religią katolicką, a więc pracują na najbardziej wysuniętych placówkach, prawda? Płacąc nieraz ogromną cenę, nie tylko izolacji, odsunięcia, ale i cenę życia, chociaż przypomniałbym śmiertelne wypadki polskich młodych misjonarzy na terenie Peru, prawda, w Andach. To jest skarb intelektualno-duchowy, który Polacy świadczą dla społeczności Ameryki Południowej, zarówno w ośrodkach intelektualnych, w wielkich miastach, jak przede wszystkim na prowincjach, na najbardziej wysuniętych, powiedziałbym, heroicznych placówkach. Praca, o której my niestety ciągle za mało wiemy, nie doceniamy. I uważam, że zadaniem nas interesujących się, czy pracujących dla Ameryki Łacińskiej, to jest zadanie, żeby przybliżyć tę wielką pracę, żeby pokazać te piękne postaci, bo one kształtują stosunek ludów Ameryki Południowej do nas jako Polaków. Począwszy właśnie od wspomnianej przez pana profesora tradycji Ignacego Domejki, do dzisiaj niezapomnianej przez społeczeństwo chilijskie, ale takich domejków w historii naszych stosunków było wiele. I to, że dzisiaj Polacy są tak znakomicie przyjmowani przez społeczeństwo Ameryki Południowej, zawdzięczamy naszym przodkom. Naszym zadaniem jest kultywować tę pamięć, przedłużać tę pamięć i oferować tym ludom, które są jeszcze na niższym stopniu ucywilizowania, żeby to, co najlepsze w cywilizacji zachodniej, transponować i oferować. I tym też się kierujemy w naszych programach i eksploracjach naukowo-badawczych, które prowadzimy nie tylko ze strony krakowskich uniwersytetów, ale także innych polskich uniwersytetów w ramach umów podpisywanych z uniwersytetami tego kontynentu.
Panie profesorze, drodzy słuchacze, już podczas tej dzisiejszej rozmowy widać wyraźnie, że prawidłowe były decyzje o skierowaniu pana profesora na tę misję dyplomatyczną. Tak rozmiłowanego w tych krajach i w tych ludziach człowieka w Polsce, bardziej rozmiłowanego trudno by było znaleźć. Ale pamiętamy, ci, którzy mają pamięć wyostrzoną, że była taka lista Sikorskiego. Czy ona dalej obowiązuje?
No niestety jest to haniebny krok naszej dyplomacji, że powstała tak zwana czarna lista Polaków, działaczy polonijnych, którzy bezpośrednio czy pośrednio współpracują z największą organizacją polonijną na kontynencie Ameryki Łacińskiej. Mowa tutaj o Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej. Tylko z tego względu, że twórcą tej organizacji i jej liderem do tej pory jest pan Jan Kobylański, uznany przez pewne kręgi za persona non grata, znalazły się na czarnej liście osób, z którymi ambasady polskie na tym kontynencie, a także poza Ameryką Łacińską, nie mają prawa komunikowania się. No doszło do takiego paradoksu, że ponieważ ja również z tą organizacją utrzymuję kontakt, a byłem ambasadorem w Buenos Aires, formalnie znalazłem się na czarnej liście, a więc miałem zakaz utrzymywania kontaktu ze środowiskami polonijnymi. Musiało dojść oczywiście na tej płaszczyźnie do konfliktu, bo nie byłem w stanie jako ambasador wykonywać poleceń sprzecznych z interesami Polski, a zwłaszcza z interesami Polonii żyjącej na tak odległym kontynencie od naszego kraju. W związku z tym misja skończyła się dramatycznie odwołaniem mnie, prawda, z tej placówki. Niemniej kontakty utrzymuję dalej i nic się nie zmieniło, prawda. Ja myślę, że jednym torem idą sprawy administracyjno-polityczno-dyplomatyczne, a drugim torem idą międzyludzkie kontakty, które są znacznie trwalsze, bardziej ludzkie i bardziej wychodzące naprzeciw na zaspokojenie potrzeb obu stron, zarówno Polonii żyjącej tam, jak i w kraju. I te więzi są oczywiście trwalsze. Ja myślę, że przemijają stanowiska, przemijają funkcjonariusze, a to, co się dzieje na płaszczyźnie kontaktów międzyludzkich, jest czymś bardziej trwałym, bardziej budującym i bardziej rzutującym się w stronę przyszłości.
Celowo wspomniałem o tej liście, dlatego że w ostatnim okresie szczególnie pan minister spraw zagranicznych i przewodniczący marszałek Sejmu są widoczni, są obecni w prasie, mówią, przemawiają. No a tu pamiętamy, bo ci, którzy mają tę pamięć w pamięci zachowane, dobre, ale i także złe strony. I o każdym trzeba także pamiętać to, co źle zrobił. Ja myślałem, że może przy tej okazji, kandydując na kandydata na prezydenta, to jednak jako minister spowoduje, że już ta lista, no haniebna lista, przestanie obowiązywać. Widać z tego, że dalej jest i tu wstyd. Wstyd także nam, którzy może w tych placówkach nie uczestniczymy, nie działamy, nie jesteśmy za granicą, ale gdy o tym się dowiadujemy, to wiadomo, że po pewnym czasie stanowiska jakieś odchodzą, ludzie, którzy jakąś propagandę w jakimś zakresie ferowali, też odchodzą, ale ten osad zostaje i w historii zostaje wpisany. I to wobec Polonii, która jest i trudno ją dzielić na taką, z którymi ambasady będą się kontaktować i z taką, na taką, którymi się mają zakaz kontaktować. No jest, może być tylko negatywnie przyjęte. Panie profesorze, my się zbliżamy do końca czasu przeznaczonego na audycję Głos z Krakowa, a ja jeszcze nawet nie podjąłem tematu tego, w którym pan się w szczególny sposób angażuje i który ostatnio stał się także kolejnym sukcesem pokazania dorobku wypraw na Wyspę Wielkanocną. Ale ponieważ Wielkanoc się zbliża, wobec tego myślę, że i o Wyspie Wielkanocnej też będzie można rozmawiać, a więc ten temat przenoszę już na inne spotkanie w Głosie z Krakowa. A dziś pozostaje mi tylko panu profesorowi serdecznie podziękować za to dzisiejsze spotkanie w Głosie z Krakowa, a wam, drodzy słuchacze, przypomnieć, że gościliśmy pana profesora Zdzisława Janaryna, o którym może już wkrótce, ale na pewno w okolicy Wielkanocy porozmawiamy o bardzo ważnej polskiej wyprawie na Wyspy Wielkanocne i o efektach pracy, która tam, w Chile i na Wyspach Wielkanocnych spotkała się z żywym zainteresowaniem, wdzięcznością i podziękowaniem. I myślę, że o tym będzie trzeba też powiedzieć. A dziś serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.